dużo nas, tłocznią nas, a to stąd, że spotykamy się razem z uczestnikami 28. Ogólnopolskiego Złazu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego. Bardzo serdecznie się cieszę i witam was wszystkich harcerzy. Czuj, czuj, czuwaj. Był taki czas, kiedy sam byłem, 9 lat harcerzem byłem. To się nazywało Reprezentacyjny Zespół Związku Harcerstwa Polskiego Gawenda, więc... I to były moje najwspanialsze lata dzieciństwa. No czegoś takiego jeszcze w życiu nie przeżyłem. Serdecznie was wszystkich witam na naszej wspólnej Eucharystii, dziesiątce. Cieszę się, że jest nas więcej i zapraszam do wspólnej modlitwy. Dzisiejsze czytania będą nas przeprowadzały przez doświadczenie drzwi. Zauważyliście, że my często w ogóle nie zwracamy na nie uwagi? Jakie mamy drzwi? Drzwi mają takie elementy. Mogą mieć ościeżnicę, skrzydło, płycinę, aplikacje, okucia, naświetlanie, opaskę, prugi, uszczelki. Jakie rozróżniamy drzwi? Zawiasowe, wahadłowe, obrotowe, przesuwne, składane, harmonikowe, rolowane, odchylane, odstawiane. Mnóstwo rodzajów drzwi jest w naszym życiu. Dlaczego o tym na samym początku? Ano stąd, że dzisiaj zobaczymy, że każdy z nas ma inne w życiu drzwi, przed którymi stajemy. Kiedy sobie uświadamiamy, że w naszym życiu są drzwi? Wtedy, kiedy trzeba gdzieś wejść i coś ze sobą zrobić. Najczęściej skojarzenie to jest egzaminacyjne. Stoisz przed drzwiami, potem wchodzisz ty. Dlaczego nie wchodzisz, kiedy przed twoimi oczyma ukazują się drzwi? Co jest przeszkodą do ich otworzenia w twoim własnym życiu? Dzisiejsza liturgia słowa takie pytanie będzie nam stawiała. Czy wiesz, co zrobić, żeby otworzyć drzwi, które tobie i mi dają życie? Przyjrzyjmy się dzisiejszym czytaniom, bo są bardzo piękne, bardzo bogate i mam nadzieję, że uda nam się je ogarnąć. Czytanie z Księgi proroka Izajasza, które dzisiaj słyszymy, to jest Trito Izajasz, czyli trzecia część Izajasza. Cały tekst jest medytacją nad Bożą wiernością i sprawiedliwością objawioną w Izraelu. Treść całego wezwania Izajasza to jest tak naprawdę wezwanie do tego, żebyśmy słuchając jego opowieści doświadczyli własnej przemiany. Przemiany, która daje życie. Co dzisiaj słyszymy za fragment tekstu? To jest tekst skierowany do Izraelitów, którzy wracają po wygnaniu z niewoli babilońskiej. Są poobijani. Nie wyszło. Mają poczucie klęski. No, fajnie, że udało się, ale słabo. Ich życie nie jest fajne. I nagle słyszą: wszystkie narody i języki przyjdą i ujrzą moją chwałę. Kiedy masz wrażenie, że twoje życie jest do kitu, nie wyszło, rozsypało się, to zawsze dobra nowina, zawsze Słowo Boże skierowane jest do ciebie i do mnie. Byśmy na swoje życie popatrzyli z zupełnie innej perspektywy. Perspektywy, która ma dać tobie i mi życie. Jaki mieli background Izraelici, kiedy słyszeli ten fragment tekstu, wracając z niewoli? Do czego się odnosili? Doświadczenie Izraelitów z czasów wyjścia z Egiptu to jest pierwsze to, że Pan Bóg wyzwala, daje przymierze i trzecia rzecz, obiecuje swoją obecność. Bóg zawsze wyzwala. To On ciebie wyprowadza z niewoli. To On jest z tobą, to On z tobą idzie. Widzisz to? Zobaczyłeś to? Przymierze, które zawiera, jest wezwaniem do tego, żebyśmy utrzymali to doświadczenie pewności, że On nas w życiu prowadzi. I dlatego daje nam swoją obecność. Obecnością dla Izraela była Arka. To mają w głowie Izraelici. I nagle słyszą tekst, który najbardziej ich szokuje. Macie wrażenie, że jesteście wybrani, pomimo tego, że poobijani? Ha! Słowo Boże w ogóle nie jest dla was. Nie jest skierowane dla was, jest dla innych. Bo w wierze nie chodzi o ciebie i o mnie. Jesteś wierzącą, wierzącym kobietą, mężczyzną, idziemy przez życie z doświadczeniem wiary. Łaskę, dar wiary niesiesz. Mniej lub bardziej Pan Bóg ci znika. doświadczenie wątpliwości, mam nadzieję, że już jesteście tego przekonani, są częścią naszego życia. I to trochę tak jak w życiu, czasami jak coś nie wybucha, to nie jedzie. Jak będą elektryczne samochody, to będzie trudny ten obraz do udźwignięcia. W naszym życiu często musi coś się pojawiać i znikać, i im bardziej rytmicznie, tym bardziej nas do przodu popycha. Zaczynamy widzieć inaczej, wyraźniej, przesuwamy się w czasie i w przestrzeni. I to doświadczenie jest doświadczeniem wiary. Zobacz i popatrz na swoje życie, że łaskę wiary masz, ale ona nie jest dla ciebie, tylko jest dla innych. O co chodzi z innymi? W tekście, który dzisiaj słyszymy, nagle Pan Bóg mówi tak. Łaskę wiary masz, to zobacz, że ja sam teraz przyjdę do tych, których ty w swoim życiu pogardzasz, nie wpuszczasz. Masz wrażenie, że Bóg do nich nie przychodzi. Ja do nich pójdę przez ciebie i przez twoje życie. Przez to, że ty się rozjeżdżasz, że nie dochowujesz wierności, że ciągle masz wrażenie, że żyjesz pobożnie, a i tak nie żyjesz. Zabiegasz o coś, a ci nie wychodzi. Ja się tobą posłużę dla tych, którzy są jeszcze dalej niż ty. Dlaczego? Bo moim pragnieniem jest przyprowadzić wszystkich do siebie. I dzisiaj słyszymy opowieść o 7 krańcach świata. No taka była perspektywa ówczesna. To była akurat Hiszpania, Afryka, Azja Mniejsza. Doświadczenie Ewangelii będzie rozprowadzone wszędzie i paradoks będzie polegał na tym, że tobie będzie z tym nie w smak. To nie będzie fajne, kiedy nagle zobaczysz, że ktoś, kto nie mieści się we wspólnocie Kościoła rzymskokatolickiego, jest bliżej doświadczenia miłości, ufności i wiary w Boga niż ty i ja. Niezłe, nie? To jest pierwsze czytanie. Ono ma nami naprawdę zatrząść, tak żebyśmy wynieśli z tego doświadczenia, że wszyscy najpierw usłyszymy o chwale Boga, patrząc na innych, a potem możemy tego zobaczyć we swoim własnym życiu. Kiedy Chrystus, Pan Bóg, będzie tobie i mi chciał przywrócić życie, twoje własne i moje własne życie. Im bardziej żyjemy swoje własne życie, takie jakie ono jest, im bardziej mamy pewność, że ono mi zostało dane, takie jakie jest, tym bardziej zaczynamy wołać do Pana Boga. Zobaczcie, wołać można na 2 sposoby. Panie Boże, dlaczego dałeś mi takie życie? Ojeju, budzimy się rano z jednym wielkim stękaniem, narzekaniem. Miało być tak, a nie jest. Znowu jest beznadziejnie. Albo budzimy się dokładnie w tym samym miejscu, z tą samą sytuacją, którą przed chwilą mówiłem tak. Panie Boże, jak dobrze, że Ty mi siebie dałeś. Bo jakbym Ciebie nie miał, to by była tragedia. Jak dobrze, że Ty mi siebie dałeś. Pierwsza rzecz w Twoim i moim otwieraniu drzwi dla Boga, dla doświadczenia życia, jest wołanie do Pana Boga, daj mi doświadczyć swojej obecności w miejscu, w którym jestem. I o tym jest pierwsze czytanie. Ja sam przybędę, by zabrać wszystkich. Nie Twoja to rzecz, ale dar wiary, który w sobie nosisz, nie jest dla Ciebie, tylko żeby przez Twoje doświadczenie życia i zmagania stał się znakiem dla innych. Pan często wysyła w Twoje i w moje życie różnych ludzi, żeby na swój własny sposób przyprowadzili nas do siebie. I warto o tym pamiętać. Drugie czytanie to list do Hebrajczyków. Oczywiście nie napisał tego święty Paweł i to już wszyscy tam wiemy. Bibliści to już tam perorują na wszystkie możliwe sposoby. Żyd, pochodzenia żydowskiego, z drugiego pokolenia uczniów Jezusa, pisze do Żydów, swój do swoich. O czym pisze? Pisze do chrześcijan w Azji Mniejszej, którzy zmagają się z prześladowaniem. To ten tekst, który usłyszeliście, który jest o karceniu, on nie jest moralizą, to nie jest reguła harcerska, że teraz masz się tak wziąć za siebie i kolejną odznakę w życiu osiągniesz, tylko to jest tekst, który pisany jest do ludzi, którzy tracą życie, naprawdę umierają. Naprawdę za chwilę mogą stracić życie za doświadczenie wartości. Jest zupełnie inny kontekst, to nie jest zabawa, to nie jest harcerstwo. To jest coś, za co za chwilę możesz oddać naprawdę życie. I teraz zobaczcie, co autor tego tekstu pisze do chrześcijan. Dla wspólnoty chrześcijańskiej, cierpiącej próby i prześladowanie, stawia ciągle przykład wiary, który trzeba mieć przed oczyma. Fragment, którego nie słyszymy, a który jest dosłownie poprzedzający ten czytanie, które dzisiaj usłyszeliśmy, to jest fragment, w którym przytaczane są przykłady wiary ze Starego Testamentu. Abla, Noego, Abrahama, Mojżesza, Dawida, Samuela, proroków, jak oni mierzyli się z wiarą. I autor pisze tak, popatrz, zapominasz w swoim życiu, że Bóg zwraca się do ciebie jak do syna. Jeśli o tym zapomnisz, będziesz zawsze widział doświadczenie wiary, religii jako karcenie, reguły i zasady. Tak wolno, tak nie wolno. Jeżeli nie daj Boże, wpadniesz na genialny pomysł, że jak będziesz żył według reguł i zasad takich, to dojdziesz do nieba, to stracisz wiarę. Wszystko ci się rozsypie, bo reguły i zasady nie dają tobie imi życia. Reguły i zasady mają ochronić życie. To jest zupełnie coś innego. Pierwsza rzecz, jeśli zapomniałeś, że Bóg zwraca się do ciebie jak do syna, do córki, to sobie przypomnij. Jesteś Jego dzieckiem, jesteśmy Jego dziećmi, wszyscy. Niezależnie od tego, jak żyjemy. Czy żyjemy prawo, czy nam się życie rozjechało. Jesteśmy Jego dziećmi. A tekst, który Bóg skieruje do nas i który dzisiaj autor tego listu przytacza chrześcijanom zmierzącym się z doświadczeniem tracenia życia, to jest fragment z Księgi Przysłów, w którym mowa jest o korzyściach, kiedy żyjesz według mądrości. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza, bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś, którego za syna przyjmuje. Fatalne tłumaczenie na język polski. Już gorzej, większej kichy nie mogliśmy usłyszeć, bo to znaczy, że trzeba się takie wychowanie starotestamentowe, trzeba dać klapsa, jak ktoś dostanie klapsa, najszybszy transfer tam do głowy, jakieś takie teorie. Fatalne. To w ogóle nie to. Kiedy jest mowa o karceniu, tam jest użyte greckie słówko paideia. Paideia znaczy wychowanie. Kiedy pozwolisz sobie zobaczyć, że Bóg ciebie kocha jak córkę, jak syna, to zobaczysz, że Bóg ciebie wychowuje i prowadzi przez życie. To On, nie ty. Ty i ja przychodzi tobie i mi mierzyć się z życiem, z sytuacjami, które są fajne, miłe, przyjemne, beznadziejne, tragiczne, rozpaczliwe. Tobie i mi przyjdzie się przez to mierzyć. I mierzymy się po to, żeby zaoblić kanty, żebyśmy nie byli tacy chropowaci w swoim życiu, tylko żebyśmy zobaczyli, że życie, nie będąc biało-czarne, wymaga od ciebie i ode mnie zaangażowania w pójścia za rzeczami, które kochamy i ludźmi, których wydobywamy z tego doświadczenia. Pierwsza rzecz, zobacz, że Bóg ciebie i mnie wychowuje. Wychowuje do pełni życia. A chłoszcze, ten termin na język polski tak przetłumaczony, to tam nie jest chłoszcze, tam jest pionizuje. Zobaczcie, kiedy mówimy do kogoś, że weź się spionizuj, weź się w końcu uspokój, no. Wyluzuj, przestań, uspokój się. Zacznij nimi normalnie rozmawiać. To jest ten termin. Przestań się tak gorączkowo mieszać w sobie. Stop, stop. Taka anegdotka mi się z tym kojarzy. Jedna moja znajoma mówi, tam opowiada o swoich, że rozmawiała ze swoją znajomą, która mówi, słuchaj, wiesz co, Pan Bóg 3 razy uratował mnie przed śmiercią, bo wypadek miałam, coś tam się stało, potem coś tam komuś spadło i nie na mnie. Pan Bóg 3 razy mnie uratował. No to ta znajoma mówi do tamtej znajomi, mówi, słuchaj, to jesteś ślepa, czy ty nie widzisz, że Pan Bóg 3 razy chciał cię zabić? Zobaczcie, nasze doświadczenie patrzenia na życie zależy od tego, co nosimy w swoim sercu. Czy pragniesz doświadczyć obecności Pana Boga, czy wszędzie widzieć zagrożenie? W naszej parafii, to wiecie, bo chyba już kiedyś to mówiłem, mieszka jedna z lepszych wróżek w Rzeszowie. Podobno. Nie wiem, która to jest, próbuję ją namierzyć, nie wiem. Bo chętnie bym sobie tak ciekawe, co tam by ta pani powiedziała. Wróżka jest dobra czy zła? Jest zła. Dlaczego wróżenie jest złe? Wcale nie dlatego, że ci ludzie powiedzą nam nieprawdę, bo często mówią prawdę. I na tym zło polega, że usłyszysz prawdę, która nie jest ważna dla ciebie, a życie dzieje się w czasie. Usłyszysz taką bzdurę, takie coś, co było kompletnie nieistotne dla twojego doświadczenia życia i przeżywania kontinuum czasowego. A jeśli jej zaufasz, jemu zaufasz, wróżce, wróżowi, sfokusujesz się na tej rzeczy, która pewnie się zadzieje, bo z jakiegoś powodu ktoś ma wgląd w ten czy inny mniej lub bardziej mglistą przyszłość. Tylko nie o to w twoim życiu chodziło. Na tym polega zło tego doświadczenia. Nie zobaczysz piękna, które jest jeszcze większe, które dla ciebie i dla mnie Pan Bóg szykuje. Dlatego zobacz, że Pan Bóg często prowadzi ciebie i mnie przez różnego rodzaju doświadczenia, w którym chce nauczyć się dostrzegać Jego obecność, żeby zaoblił mi kształty, żebym nie był taki zero-jedynkowy. Ty pójdziesz tam, ty pójdziesz tu, ty jesteś do niczego, a ty jesteś cudowny. Bo może się okazać, że ci cudowni wcale tacy nie są, że ja wcale taki nie jestem. To też takie piękne i cudowne. Zwróćcie na to uwagę, że Pan Bóg głupotę zamknął między jednym uchem a drugim. I możemy tylko Panu Bogu podziękować, że jedyny otwór, przez który to może się wydostać, to Ty i ja nim decydujemy. Dzięki Bogu nie słyszymy swoich myśli. Bo jakbyśmy je słyszeli, to myślę, że tu nikt by nie przyszedł. Bo każdy by o każdym coś myślał. Jakbyście słyszeli, co ja sobie myślę, to dopiero byłaby katastrofa. No, dzięki Bogu tego nie słychać. I to jest wielka mądrość Pana Boga, którą nam daje. Celem przeżywania życia jest to, żebym doświadczył Jego obecności. Najprawdziwiej. A nie doświadczę tego często, mierząc się z życiem. Dlatego zobacz, że Bóg obchodzi się z tobą jak dzieckiem. Musisz się przewrócić. Bo jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Potrzeba pewnych doświadczeń w twoim i w moim życiu. Jeśli będziemy nieustannie samych siebie przed wszystkim strzegli, stracimy życie, bo nie idzie o doskonałość, perfekcyjność, bezgrzeszność, o bycie grzecznym, tylko o życie i o zdolność dostrzegania Jego obecności w naszym życiu, życia tu i teraz i do doświadczenia miłosierdzia. Zobacz Go w swoim życiu, żyj tu i teraz i zobacz, czy potrafisz być miłosierna, miłosierny dla siebie samego i dla ludzi, których Bóg stawia na twojej drodze. Jeśli nie, idźmy do domu. Bo choćbyśmy zbudowali najpiękniejsze świątynie, codziennie tu plackiem leżeli, jedli Eucharystię od rana do nocy, nic to z nami nie robi, to po co to? To straciliśmy czas. Jesteśmy godnymi pożałowania, konserwatorami zabytków. Jeszcze się to jakoś trzyma, ale dzięki Bogu za chwilę się rozsypie. Bo może musi się rozsypać, żebyśmy zaczęli żyć doświadczeniem wiary. Dlatego zobacz, czy Pan Bóg do wiary ciebie i mnie nie zaprowadza. Autor listu próbuje umocnić chrześcijan w doświadczeniu życia i dlatego im mówi, zobacz, że Pan Bóg, kogo miłuje, tego wychowuje i pionizuje często w swoim życiu przez różne doświadczenia, które są jego układanką. No i dzisiejsza Ewangelia. Łukasz pisze o nawróceniu, które wydarza się w twoim i w moim życiu. Cała jest logika Ewangelii Łukasza. Akurat w Ewangelii Łukasza pisze do Teofila, który wychował się w kulturze greckiej. Zupełnie inna kultura, inna cywilizacja. Dlatego w Ewangelii opisuje Łukasz, najwięcej cudów pisze Chrystusa. Ale pisze po to, żeby przedstawić Chrystusa jako kogoś, kto nieustannie zwraca się do grzeszników. Taki jest kontekst. Przypominam, pisze Łukasz do Teofila, który pochodzi z kultury helleńskiej, Grekiem jest. I dzisiejszy fragment, który słyszymy, jest takim tekstem, który Teofil, kiedy ją czytał, słuchał tą Ewangelię, ma się zastanowić, jaki jest sens twojego i mojego bycia chrześcijaninem dzisiaj. Jak ty i ja dzisiaj rozumiemy zmartwychwstanie? Czy dla ciebie i dla mnie zmartwychwstanie to życie? Kontekst dzisiejszego fragmentu, który usłyszeliśmy, to jest kontekst opowieści o ziarnku gorczycy, o uzdrowieniu kobiety w szabat, o drzewie figowym, o takich drobiazgach, że Pan Bóg, Chrystus, Bóg zwraca uwagę na drobiazgi. I kiedy mamy ten kontekst, pojawia się dzisiejsza Ewangelia, w której słyszymy. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swoją podróż do Jerozolimy. Pierwsza ważna rzecz, podróż do Jerozolimy to jest pytanie do ciebie i do mnie, w którą stronę ty i ja idziemy. W którą stronę idziesz? Co jest dla ciebie i dla mnie celem? Celem dla Chrystusa było doświadczenie takiej więzi z Panem Bogiem, której nie mógł zatrzymać w sobie. On wiedział, że chce tam iść i tam dać swoje życie. W co się angażujesz? Za czym idziesz? Czy jest taka rzecz, w którym wiesz, że jak wejdziesz, to tam oddasz swoje życie? Za co oddajemy życie? Za pracę? za to, żeby leżeć na sofce, na szezlongu, sobie tak powylegiwać, się drinka popić. To jest dla was celem? Strasznie smutne życie macie. Nieważne, czy ten szezlong jest z sklera, czy z nie wiadomo, czy z najprostszego czegoś sklepu, gdzie będzie tylko deskami pozbijanymi. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma zawsze to, dlaczego coś wybierasz i w którą stronę chcesz iść. Co jest twoją i moją Jerozolimą? Dlaczego? Bo w tym doświadczeniu pójścia przez życie ty i ja usłyszymy dokładnie to samo pytanie, które ty i ja sobie sami zadamy. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Dwa słowa, które w tym pytaniu są ważne. Nieliczni i zbawieni. Ktoś, kto pyta, czy tylko nieliczni będą zbawieni, może zapytać z dwóch kontekstów. Pierwszy powód jest taki, jak pytał kiedyś w innym fragmencie Piotr. Panie, czy ja w ogóle mam szansę na to, żeby doświadczyć zbawienia? W ogóle coś jakoś tak niejako, troszeczkę? Coś, w ogóle widzisz to? I wówczas Pan Jezus mu odpowiada, Piotrze, dla ludzi to niemożliwe, dla Boga wszystko jest możliwe. Ty się tym nie zajmuj, ja cię do tego przyprowadzę. To raczej nie jest ten kontekst pytania. Kontekst pytania jest inny. Pewnie ktoś szedł razem z Jezusem, widział, że On się sfokusuje na małych rzeczach i sobie pomyślał tak. Chrystus to jest ktoś taki, kto wyławia fajnych ludzi ze społeczeństwa. Wszyscy inni to jedna wielka niepoukładane życie. Tam nie zależy, tam coś zło, tragedia, tam nie. Więc Chrystus to jest ktoś taki, kto wyławia. Skoro wyławia, to jestem nieliczny, wybrany. A skoro jestem wybrany, to Panie Jezu, Ty myślisz, że tylko my będziemy właśnie zbawieni, tylko Ty i ja i nikt więcej? Bo ci inni to przecież to widać, fatalnie żyją. I wówczas zobaczcie, Chrystus mówi bardzo surowe słowa. Kiedy nagle widzi, że ktoś nic nie jarzy, nic w ząb nie zjarzył z chrześcijaństwa. Bo chrześcijaństwo nie ma sprawić, że staniemy się bardzo ekskluzywni. Chrześcijaństwo ma sprawić, że będziemy potrafili pokochać kogoś, komu się życie rozjechało. Jeśli nie, straciłeś życie. Jeśli nagle nie potrafisz się pochylić nad człowiekiem, który żyje kompletnie inaczej, masz ochotę się od niego odwrócić, rzucać jaje, mówić źle na jego temat. Nic nie zrozumieliśmy z chrześcijaństwa. I wtedy Chrystus powie tak. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Usiłujcie, znaczy walczcie, zmagajcie się. Tam jest taki termin, który jest związany z walką gladiatorów. Masz się całe życie ze sobą zmagać. Bo kiedy będziesz się zmagała, będziemy się zmagać i świat nie będzie dla ciebie i dla mnie biało-czarny. Zrozumiesz, czym jest wiara. Bo wiara tobie i mi nie pozwoli stać w spokoju. Tylko ciągle będzie stawiała pytania. Aha, czym to jest dla mnie? Co ja mam zrobić względem drugiego człowieka? Zobaczcie, Chrystus jak szedł przez sobie po Galilei, do Jerozolimy, różne sytuacje widział. I opis Ewangelii to jest to, co On widział i na co reagował. O czym opowiadał tym ludziom. Ciągle opowiadał o uważności. Nie strać tej uważności, bo jeśli stracisz uważność, czyli przestaniesz się z samym sobą zmagać, że wiara jest zastanawianiem się, czy jestem blisko, czy daleko, o co chodzi w modlitwie, o co chodzi w kościele. Bo zobaczcie, za chwilę usłyszymy fragment, w którym Pan Jezus mówi, ale oni mówią do Niego, jadaliśmy i piliśmy z Tobą, a co Chrystus mówi? Nie znam was. Mszę odprawiałeś, chodziłeś do kościoła, modliłeś się, nie znam cię. Kto ty jesteś? Kto to jest Artur Gałecki? Kto ty jesteś? Ja ciebie nie znam. Znam cię? Pokaż mi, że mnie znasz. Kluczem do otworzenia drzwi jest to, czy Chrystus mnie pozna. Pozwoliłeś otworzyć swoje drzwi, żeby On ciebie i mnie poznał. Tam, gdzie jest beznadziejnie, tam, gdzie właśnie ty i ja potrzebujemy łaski, tam, gdzie ty i ja mamy intuicję. Tak, chcę iść za tym dobrem, ale z różnych powodów się boję, nie ryzykuję, nie chcę, nie wypada. Co sobie inni o mnie pomyślą? Ciągle stoisz przed tymi drzwiami i go tam nie wpuszczasz? To może się okazać, że on ciebie i mnie nie zna. I to moje gadanie do mnie samego też nie ma kompletnie żadnego sensu. Ta Ewangelia dzisiaj, zobaczcie, ona tobie i mi, ciebie i mnie ma zaprosić, otwórz drzwi dla Niego, by On tam wszedł. Bo to jest jedyna możliwość, byśmy doświadczyli Jego obecności. A czym jest zbawienie, o które pyta ów tajemniczy ktoś? Zbawienie to jest inne słowo, to jest strasznie archaiczne w języku polskim, słowo, którego już nie rozumiemy. Zbawić to jest przywrócić życie. Ze śmierci dać życie, to znaczy zbawić. Nadal nie rozumiemy. Zamieniamy to na słowa prostsze, to jest ocalić i ratować. Tylko od czego Pan Bóg ma mnie ratować, jak mi się dobrze żyje, zdrowy jestem? Mam fajny pomysł na życie. Od czego mam mnie ocalić, jak sobie radzę w życiu? Więc zmieńmy to słowo, żeby było prostsze, żebyśmy znowu zrozumieli znaczenie słowa zbawić. Chrystus przyszedł po to, żeby ciebie i mnie zintegrować, uczynić bardzo koherentnym, takim człowiekiem, który zdaje sobie sprawę z poszukiwania wartości, tak jak oni, którzy są dla nas świadkami, że warto w życiu szukać wartości, za nimi iść, mierzyć się z nimi, stawiać sobie ciągle pytanie, do czego Ty mnie, Panie, wzywasz? Jak mam żyć? Wiele razy wybierzemy beznadziejnie, źle, tragicznie w skutkach, ale zmagaj się z tym. Zmagaj się z poszukiwaniem wiary Boga w swoim życiu. Potem żyj tu i teraz. Przeżywaj swoje radości i smutki. Przeżywaj więzi, które masz, bo życie dzieje się w czasie, a później ucz się miłosierdzia. Ucz się miłosierdzia do siebie samego, siebie samej i do drugiego człowieka. Tak, żeby doświadczyć życia, żeby być koherentnym, żeby być zintegrowanym. Zobaczcie, ludzie inni postawieni nam są po to, żeby nam pomóc towarzyszyć w naszym życiu. Żebyśmy mieli towarzysza, towarzyszkę w swoim życiu. Często ci inni ludzie sprawiają, że będziemy rozpoznawać swoją rzeczywistość, bo rozmawiając z innymi ludźmi, moje własne życie się układa. Dlatego rozmawiajcie z przyjaciółmi. Stawiajcie dużo pytań o swoje własne życie. Dlaczego ktoś tak żyje? W tobie będzie się w głowie układało. Pytaj ludzi, których kochasz, którzy ciebie kochają. A później my sami, idąc przez życie, będąc ociosowanymi z własnych kantów, będziemy dochodzili do coraz większej integralności, koherentności. Wielu z nas nie uda się do tego dojść. Bo paradoks tej Ewangelii polega na tym, że ta koherentność jest celem, ale nie jest zadaniem. Jest rzeczywistością, ku której zmierzamy, ale do której wcale może się okazać, że nie dojdziemy. Dlatego doświadczeniem, które przywraca tobie i mi życie, zawsze jest wołanie. Panie, nawracaj mnie. Zwracaj mnie ku sobie, tak żebym widział Twoją obecność, żebym potrafił otworzyć dla Ciebie drzwi, żebyś Ty mnie poznał w tym, co we mnie jest piękne, słabe i dobre zarazem. Tego Wam i sobie bardzo życzę.